Ze mną Katarzyna Gajewska, psycholog. Witam.
Witam serdecznie.
I dziś temat trudny, których chyba nie ma pokolenia, które nie spotkało się, którego nie dotknął w mniejszym lub większym stopniu. Pewnie nie każdego człowieka absolutnie. I to też trzeba podkreślić. Dziś chciałabym, żebyśmy porozmawiały o prześladowaniu dzieci przez dzieci.
Tak, nazywa się to przemoc rówieśnicza.
Dość powszechne zjawisko.
Tak, tak. Właśnie czytałam dość ciekawy artykuł, w którym było napisane, że Instytut Badań Edukacyjnych zrobił takie badanie dotyczące przemocy rówieśniczej i wychodzi na to, że co trzecie dziecko uczące się doświadcza takiego zjawiska.
Doświadczyłaś kiedyś?
Tak.
Ja też.
W szkole podstawowej.
Ja też w podstawowej, tak.
Tak, a później ta osoba, która była sprawcą przemocy, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu znalazła się w mojej klasie, w liceum. Ale to już była troszeczkę inna sytuacja, ponieważ tam była duża ilość nowych osób.
Mój prześladowca pracuje w tej chwili w sądzie na wysokim stanowisku. Nie powiem, którym, drodzy państwo, nie zdradzę,
broń
Boże.
Natomiast jest to taka bardzo trudna rzecz, której się doświadcza w takim młodym wieku. Ja pamiętam to do dzisiaj. Łącznie z taką sytuacją, kiedy no, taki był prawie samosąd trochę klasowy, że większość klasy się przeciwko gdzieś tam mnie obróciła. No i to było, nikt o tym nie wiedział, absolutnie. Moi rodzice do końca życia nie wiedzieli, że coś takiego miało miejsce. Ja nikomu o tym nie powiedziałam, to się działo po szkole, natomiast na terenie szkoły i no pamiętam to do dzisiaj, nie jest to przyjemne.
Nie, nie jest to przyjemne. Ja z kolei też na potrzeby naszego spotkania rozmawiałam z moją mamą na ten temat lata temu, naprawdę, no dekady powiedziałabym już. Natomiast rzeczywiście coś takiego jest w człowieku, że pamięta i to zostaje na zawsze gdzieś tam z tyłu głowy to nosimy ze sobą. Jak to się przekłada potem na dorosłe życie, też możemy porozmawiać. Natomiast czasy też się trochę zmieniły, w tym sensie, że dzieci mają większe wsparcie, czy specjalistów właśnie, czy pedagogów w szkole w tej chwili. Kiedyś tego nie było w takim wymiarze. Kiedyś uważano, że dziecko musi sobie poradzić samo.
Tak, dziecko w ogóle nie
chodziło po pomoc. Bo moja mama na przykład przyznała się niedawno zupełnie, parę dni temu, do tego, że ona o tym wiedziała.
I nic z tym nie zrobiła.
I
to jest straszne.
Choć tu gwarancji nie mam, czy nie było rozmów w szkole, bo jakby nie pociągnęłyśmy tematu. Natomiast mnie to spotykało po tym, jak pogryzł mnie pies. Ja miałam widoczne blizny, zresztą mam je widoczne do dzisiaj. I potem przy każdej, tak to nazwijmy delikatnie, spięciu klasowym, czy dyskusjach na przerwach gdzieś tam, wyzywano mnie właśnie wykorzystując te widoczne blizny na mojej twarzy. Ja muszę państwu powiedzieć, że mnie to bolało, mnie to boli do dzisiaj. To są tak zwane traumy, ja to nazywam nieprzepracowane z dzieciństwa zupełnie. Chyba najtrudniejsze w nich jest to, że dziecko nie ma poczucia, że ktoś stoi za jego plecami.
To zawsze jest tak, że nie ma dorosłego.
Obrastamy wtedy, nie wiem jak państwa dzieci, jeśli ich coś takiego dotknęło, bo ja obrosłam w taką
zbroję,
tak. Na dzień dobry nie pozwalam ludziom za blisko do siebie podejść. Owszem, lubimy się, rozmawiamy i tak dalej, natomiast
dystans.
Jakby pewne rzeczy z założenia są za szklaną, za szybą po prostu. Natomiast spotkało to dwukrotnie moją rodzinę jeszcze, każdego z moich synów gdzieś tam na różnym etapie edukacji, tak? I każdy z nich dostawał, mam taką nadzieję, takie wsparcie od nas, jakie powinien. Myśmy o tym rozmawiali, myśmy to przepracowali. My też pytaliśmy za każdym razem synów, czy oni chcą, żebyśmy interweniowali w szkole, czy rozmawiali z rodzicami tych dzieci, które nie są dla nich miłe. Jeden z nich powiedział, że nie, że sobie poradzi i że nie chce, bo konflikt wtedy narośnie, a jest szansa, że on zniknie. Drugi z kolei poprosił o takie wsparcie, o taką pomoc i ją od nas dostał. Ja się skontaktowałam z rodzicem dziewczynki, żeby było lepiej, która obrzydliwie w cudzysłowie traktowała mojego syna, który lat miał wtedy może 8, może 7 mniej więcej. I tu ku mojemu zdumieniu nie ma dialogu z rodzicem. Przy czym to też jest ważne, drodzy Państwo, żeby dawać to wsparcie mądrze, tak? Żeby nie iść do rodzica z awanturą, bo to nie o to chodzi, tylko przedstawić problem, który my mamy.
Dokładnie, który zauważyliśmy, który i które zakomunikowało nasze dziecko, bo dzieci też, no to duża część dzieci w ogóle nie mówi o tym i czasami jest bardzo trudno to zauważyć. Mhm. Z tych badań też wynika, że dzieci w tych pierwszych klasach szkoły podstawowej praktycznie w 100% komunikują, że się coś dzieje, natomiast im starsze dzieci, tym ten procent komunikowania tej przemocy rówieśniczej po prostu maleje. I tak naprawdę te dzieci już w szkołach późnej podstawówce i w szkołach średnich praktycznie o tym nie mówią. To się często dzieje zupełnie też częściowo w szkole, a już częściowo poza szkołą, ponieważ tu wchodzi świat wirtualny, gdzie ta młodzież funkcjonuje, więc to jest też inny rodzaj teraz, w obecnych czasach, inny rodzaj tej przemocy. Tu już często mówimy o cyberprzemocy. No i takim najbardziej charakterystycznym słowem, które się pojawia, to jest bullying, czyli taki rodzaj prześladowania. To jest przemoc zarówno i fizyczna, i psychiczna. Natomiast zawsze to dotyczy relacji tak naprawdę. Tak, specjaliści mówią o przemocy relacyjnej. Czyli to dotyczy często wykluczenia tego człowieka, piętnowania, wyśmiewania, no i takich form, które wydawałoby się czasami, to nie brzmi jakoś tak emocjonalnie trudno, a jakoś sobie z tym można poradzić. Ale to jest perspektywa dorosłego, natomiast jeżeli chodzi o młodzież, no to jest zupełnie inne postrzeganie tych sytuacji.
No tak, ja to zawsze używałam takiego, czy do dzisiaj używam takiego określenia wredne dziewczyny. W każdej klasie są tak zwane wredne dziewczyny. I tutaj, drodzy Państwo, nie ma oczywiście nic złego w tym, żeby dzieciaki czy młodzież ustalały sobie pewne miejsce w grupie. Tak. Bo oni to muszą zrobić.
Tak,
to
tylko hierarchia może być pionowa i pozioma. I dużo, jeżeli jest pionowa, no to niestety, ale najczęściej stoi jakiś przywódca i on, czy stety, niestety, w zależności od tego, jaki jest, jakby, jaka jakość tego przywódcy. Bo jeżeli jest to przywódca, który dysponuje takimi środkami i sposobami funkcjonowania, że właśnie będzie się wyśmiewał z tych niektórych osób w klasie, no to reszta będzie jemu podporządkowana i będzie robiła tak, żeby się jemu przypodobać.
Czyli będzie robiła to samo.
Dokładnie, bo to w przemocy tej rówieśniczej jest jakby, odgrywają się różne role. No to jak w każdej takiej większej grupie. I uczestnikami tego przedstawienia jest bardzo wiele osób, czyli są uczniowie, są nauczyciele i są rodzice. Wszyscy razem jakby uczestniczą w tej sytuacji. Natomiast tak naprawdę warto się przyjrzeć, jak to działa. I to, żeby zobaczyć, bo jeżeli mówimy o przemocy rówieśniczej w grupie, tak zwanej klasą, no to tutaj jest trochę osób, które mogą to zauważyć. I na pewno pierwszą osobą, która to powinna zauważyć, jest wychowawca i nauczyciele, ponieważ dużo rzeczy się dzieje i na lekcji, i też na przerwach, tak na dobrą sprawę. Natomiast wszyscy mówią o tym, że to się właściwie profilaktyką do takich sytuacji jest nawiązywanie relacji między młodymi ludźmi. Słuchałam też takiego ciekawego wykładu człowieka, który zajmuje się agresją i przemocą z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, i ten pan profesor powiedział, że największe, i to jest niesamowite odkrycie dla mnie takie naprawdę, z jednej strony, a z drugiej strony takie oczywiste, bo mówi, co możemy zrobić, żeby tej przemocy, profilaktyka tej przemocy, jak powinna wyglądać. I on mówi prosto, dajmy możliwość dzieciom, to się samo nie zadziewa już teraz, trzeba im pomóc, nawiązania relacji między sobą w grupie rówieśniczej w klasie. Bo jeżeli jeden człowiek jest związany z drugim człowiekiem i ten człowiek zna go i nie jest mu obojętny, to on nie pozwoli, żeby skrzywdzić kogoś, kogo on zna i kogo on lubi bądź nie lubi, ale zna. To nie jest mu obojętna osoba. I to jest niesamowite, bo mówi, że tworzą się takie sznurki pomiędzy ludźmi, młodymi ludźmi, które pozwalają na zapobieganie tej przemocy. Niesamowite, dlatego że to, i mówi o tym wprost, naprawdę pomocna jest, niezbędna jest tak naprawdę rola nauczyciela, wychowawcy. On musi pomóc tym młodym ludziom nawiązać te relacje. I ja dzisiaj pytam swojego syna, powiedz mi, czy wy mieliście jakieś zajęcia o przemocy? jak to wygląda w szkole średniej. No i mój syn mówi, może kiedyś, bo tam wczoraj go o różne rzeczy pytałam, pojawiają się różne trudne słowa pod tytułem sexting, ten bullying, hate i takie dotyczące tej przemocy. I mój syn mówi, że no on kojarzy te pojęcia, natomiast pytam, jak to wygląda. On mówi, to może była jedna lekcja, lekcji wychowawczej, wspomniane o tej przemocy i nic więcej się nie dzieje.
No, afera w szkołach zazwyczaj robi się wtedy, kiedy na przykład właśnie któryś rodzic zareaguje, bo znajdzie swoje dziecko zapłakane z telefonem w ręce. Ja już nie mówię tylko o tym, co się dzieje w budynku.
Tak, tak.
W
większość rzeczy się dzieje poza szkołą.
Poza szkołą.
W mediach społecznościowych.
W mediach społecznościowych. Tak. I teraz, o ile dziecko jest małe, to możemy to wyłączyć, ale znowu, jeżeli wyłączymy, a większość klasy jest w grupie, to ograniczamy dziecku dostęp, czyli wykluczamy je z tej grupy.
Tak. Tak, i to też jest, jakby dzieją się takie rzeczy na płaszczyźnie przede wszystkim takiej internetowej. Mhm. Umówmy się, że...
Oni się obrażają wtedy i tutaj na przykład okazuje się, że wzorowi uczniowie, osoby, które działają prężnie w wolontariacie, pojawiają się w różnych miejscach, pomagają sąsiadom, nagle sekują, obrażają, hejtują swoich rówieśników w internecie, bezkarnie, bez no, właściwie żadnej kontroli tak naprawdę.
Tak.
I znowu mamy dziecko, które próbuje się bronić, nie bardzo się to udaje. Kiedyś była taka sytuacja i też chciałabym do niej nawiązać, która spotkała jednego z uczniów szkoły podstawowej. W wieku oczywiście takim, że to też jest ważne, jakby nakreśla sytuację, że przetłuszczają się włosy, zwłaszcza jak dorastają, tak, że są pryszczaci w cudzysłowie oczywiście, że część nosi aparaty na zębach, część nie nosi jeszcze i tak dalej, i tak dalej. No i teraz tradycją w wielu placówkach edukacyjnych jest przed świętami Bożego Narodzenia robienie paczek. Losują dzieci między sobą i tą osobę, dla której będą przygotowywały paczkę. I teraz chłopiec czy dziewczynka no, przychodzą do domu i mówią, że podejrzał czy podejrzała w tej paczce prezent i to jest na przykład szampon do włosów.
Albo dezodorant.
Albo dezodorant, albo mydło, tak?
No tak.
To też się zdarzało. Albo zapakowane jest coś w milion kartonów, co dorosłego pewnie gdzieś tam może bawić, a na końcu jest spinka do włosów na dole. I to też dziewczynka widziała i był dramat. Więc tu też nie mają, rodzice często jakby to jest poza ich kontrolą. Do pewnego momentu pewnie to rodzice robią te prezenty i czy wspólnie razem z dziećmi jadą i kupują, a potem to już jest tak, że dzieci dostają gotówkę i proszę iść załatwić, znasz kolegę, ja go nie znam, czy koleżankę, kup i zrób, tak? I dochodzi do sytuacji, w której taki młody człowiek dostaje ten prezent, odpakowuje go przed całą klasą i jest dramat. Bo oprócz tego, że to jest dramat dla niego, to jeszcze pół klasy się śmieje.
Tak, tak,
albo
są widzowie.
Z reakcji,
tak, tak, tak.
A triumfuje ten, który ten prezent wręczą, przygotował.
Tak, i to jest zawsze rola, dlatego tak sensownie brzmi to nawiązywanie relacji między młodymi ludźmi, bo tak naprawdę, gdyby nie było tej widowni, nie byłoby tego hejtu i tej przemocy. Bo tak naprawdę jedna osoba, która robi coś głupiego albo w jakiś sposób próbuje kogoś upokorzyć, może to sobie jakby robić, natomiast tak naprawdę cała otoczka tej sytuacji i ci ludzie, którzy śmieją się z tego, jakby wzmacniają i napędzają tę przemoc i całego rodzaju zachowania.
No dobra, ale to właściwie jedna rzecz, o której ja bym chciała powiedzieć, bo tych przykładów oczywiście jest całe mnóstwo. Nie bardzo wiadomo, jak sobie z tym radzić. No tu podpowiadasz słusznie, żeby uczyć,
tak, między sobą,
żeby nawiązywać relacje.
Tak.
Jak to zrobić? To już pewnie w gestii rodziców, pedagogów.
Dokładnie.
Żeby znaleźć ten wspólny mianownik, czy tę płaszczyznę, na której oni mogą się porozumieć
tak,
i dogadać.
Poznać.
I to są projekty, które można robić, to są wyjazdy, to jest jakby wspólne wyjścia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast skąd się to bierze?
No.
Bo mnie, przepraszam, uczono też tego, że przykład idzie z góry.
Tak, ja też jestem trochę zwolennikiem tego poglądu. To prawda, niektórzy mówią, że to mit, natomiast no, ja pracuję też w różnych środowiskach i śmiem twierdzić na podstawie swojego doświadczenia i obserwacji, że to właśnie tak jest często, że osoby, które doświadczają różnych rzeczy w domu, czyli mają przykład po prostu traktowania innych ludzi. Jeżeli w domu nie szanuje się, ludzie między sobą się nie szanują, albo wypowiadają się w różny sposób o innych osobach i przejawiają różne zachowania.
Znaczy mówisz o różne zachowania, czyli te niedobre, czyli oczywiście. Mówimy o ocenianiu, mówimy
o... plotkowaniu, o hejtowaniu, o wyśmiewaniu, o poniżaniu, tak? No bo to...
Ja przeczytałam też, Kasia, to właściwie też chciałabym, żebyś się odniosła do... I chyba wpisuje się też to w ten hejt. Kiedyś przeczytałam taki właściwie list, który przyszedł do redakcji od pani, która sprząta w szkole. I która napisała, że jej dzieci, ona myślała, słusznie pewnie, jak wielu rodziców, że jeśli jej dzieci zaczynają swoją przygodę z edukacją szkolną, to dobrze byłoby, żeby trafiły do tej placówki, w której ona pracuje, bo zawsze ma oko,
no, dokładnie.
Nie jest nauczycielem, więc odpada ryzyko, powiedzmy, uczenia własnego dziecka, co pewnie też nie jest łatwe, jakby nie o tym dziś rozmawiamy. No i napisała, że po miesiącu jej dziecko nie chciało chodzić do szkoły. Że jak koledzy z klasy zobaczyli, że jego mama sprząta
to
w szkole, to dziecko nie miało życia.
No tak, dokładnie. No więc pytanie, co w głowach tych dzieci i skąd to się bierze? Ja zawsze tłumaczę i mówię głośno, z sufitu się to nie bierze i znikąd się nie bierze. W związku z tym należałoby się przyjrzeć i też mam takie obserwacje, różni znajomi opowiadają różne sytuacje, które się dzieją w szkołach z ich dziećmi. Obserwuję to u siebie na osiedlu, no szkoła jest pod miastem, więc też widzę różne takie teraz tendencje, że ci z miasta przeszli poza miasto i posyłają szkół, posyłają dzieci do tych szkół wiejskich i tam się dopiero zaczynają cuda dziać, ponieważ są to najczęściej osoby wysoko, jakoś tak finansowo dobrze prosperujące, no w związku z tym narzucają swoje standardy całej reszcie.
Okay.
Jest bardzo duża dysproporcja, często też jeżeli chodzi o te finanse, więc to też po dzieciach bardzo często widać i myślę sobie, że jak to wszystko przyjrzymy się temu dokładnie, to tak właśnie to funkcjonuje, że jeżeli idzie do szkoły człowiek ukształtowany, młody człowiek ukształtowany przez atmosferę, która panuje w domu i on wypowiada się z pogardą dla innych dzieci, no to ja nie szukam już nigdzie indziej, tak? Ja już jakby wiem, skąd to się bierze, bo to nie jest tak...
I z której strony przyszło.
Dokładnie, bo to nie jest tak, to jest taki stereotyp trochę, że jakby te dzieci z patologii się tak zachowują, tak, te z dysfunkcyjnych rodzin. Czasami tak bywa, że dzieci, które mają niskie poczucie wartości albo doświadczające przemocy, one też stosują przemoc, ale coraz częściej mam wrażenie, że dzieci, które nie doznają ubóstwa i nie są z rodzin dysfunkcyjnych, chociaż czasami te dobrze finansowo prosperujące rodziny są jeszcze bardziej patologiczne niż te z ubóstwa, te dzieci wprowadzają taki rodzaj hejtu i taki rodzaj przemocy wobec rówieśników. Tak zdarzyło się kilka razy, tak jak opowiadam, wśród moich znajomych w klasie i było bardzo trudno z kimkolwiek porozmawiać i się dogadać, ponieważ, no niestety, ale rodzice, którzy dobrze funkcjonowali i wspierali w jakiś sposób szkołę, byli po prostu poza osiąganiem, w ogóle nie widzieli problemu i po prostu funkcjonują do dziś w taki sposób, że to ich nie dotyczy. Szkoła ma załatwić problem, ich dziecko jest wspaniałe i tutaj nie zamierzają niczego robić. Natomiast myślę, że dosyć często taka też sytuacja ma miejsce.
To my mogłybyśmy pewnie dzisiaj w nieskończoność tych przykładów mnożyć całe mnóstwo. Właściwie tu teraz powinnam powiedzieć, ręka do góry, kto nie doświadczył albo nie był katem w tej, bo jest tak, ofiara
tak,
i kat.
Tak, dokładnie.
I tu nie ma dyskusji. 603-06-06-06 to nasz numer SMS-owy, pod którym możecie Państwo pisać oczywiście i dzielić się z nami, za co będziemy pewnie z Katarzyną Gajską, psycholog, powtórzę, wdzięczne. Na koniec właściwie to ja bym chciała powiedzieć jedno. Uważajcie, drodzy Państwo, na to, co mówicie, tak, jak mówicie i jak traktujecie drugiego człowieka.
Tak, zgadza się. To jest zawsze ważne i pamiętajcie, że dzieci też naśladują przede wszystkim nasze zachowanie.
Przemoc nie bierze się znikąd.
Zgadza się.
Za dziś pięknie dziękujemy, kłaniamy się, mając nadzieję, że choć odrobinę zwróciłyśmy Państwa uwagę na ten problem, przyjrzyjmy się sobie, a potem spójrzmy na tych, którzy mieszkają z nami pod jednym dachem. Mhm. Kłaniamy się pięknie, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.